Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Stolica Apostolska przestrzega przed wydawaniem przedwczesnych wyroków w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii. 5 lat po pogromach Kościół w Indiach zabiega o pojednanie w Orisie. Encyklika Lumen Fidei to wakacyjny bestseller we Włoszech. 22 sierpnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Dziś nie było żadnej działalności publicznej Ojca Świętego, jak jednak powiedział dziennikarzom wicedyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ksiądz Ciro Benedettini. Papież zajmuje się pisaniem 2 dokumentów, encykliki o ubóstwie oraz posynodalnej adhortacji apostolskiej o nowej ewangelizacji. Stolica Apostolska ostrzega przed wydawaniem przedwczesnych osądów w sprawie użycia broni chemicznej w Syrii. Na ten temat wypowiedział się arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Watykanu przy genewskich agendach Narodów Zjednoczonych, a tak skomentował tę sprawę dla naszej rozgłośni. Nie należy się śpieszyć z osądem, nie mając wystarczających dowodów. Wspólnota międzynarodowa, za pośrednictwem obserwatorów ONZ, którzy są obecni w Syrii, mogłaby wyjaśnić tę nową tragedię. Moim zdaniem nie można wydawać przedwczesnych wyroków i wskazywać winnego. Trzeba to wyjaśnić, bo biorąc pod uwagę bezpośrednie korzyści, taka tragedia w niczym nie pomogłaby rządowi w Damaszku. Wiadomo przecież, że to właśnie on zostałby za to obarczony winą. Trzeba zatem postawić sobie pytanie, komu mogło zależeć na tak bestialskiej zbrodni. Arcybiskup Tomasi przestrzega też przed interwencją zbrojną w Syrii. Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że interwencja zbrojna na Bliskim Wschodzie do niczego dobrego nie prowadzi, podkreślił watykański dyplomata. Niecodzienna pielgrzymka gościła w tych dniach w Rzymie. Byli to młodzi katolicy z Izraela, którzy posługują się językiem hebrajskim. Towarzyszył im seminarzysta Patriarchatu Łacińskiego w Jerozolimie, Benedetto di Botonto.
Grupa Kwiaty Pustyni powstała 3 lata temu w ramach przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie. To właśnie przy tej okazji udało się nam zgromadzić młodych katolików posługujących się na co dzień językiem hebrajskim. Byli rozproszeni po całym Izraelu. Spotykamy się co miesiąc. Młodzi bardzo sobie cenią te spotkania, bo mogą umacniać dzięki nim swą tożsamość i wiarę. Na co dzień nie jest to łatwe. W swym środowisku są bowiem znikomą mniejszością. Co roku organizujemy też wspólną pielgrzymkę. Tym razem z okazji Roku Wiary postanowiliśmy udać się śladami Piotra i Pawła, którzy jak my wyruszyli z Jerozolimy i dla Ewangelii oddali życie w wielkiej stolicy ówczesnego świata, którym był Rzym.
W ostatnich latach Kościół w Indii wiele zrobił dla pojednania społecznego w Orisie. W tym tygodniu mija 5. rocznica rozpoczęcia pogromów chrześcijan w tym stanie. Mówi biskup Felix Anthony Machado, odpowiedzialny w indyjskim episkopacie za dialog społeczny.
Sytuacja jest dość dobra. W tym sensie, że Kościół zrobił bardzo dużo na rzecz pojednania. W pierwszym rzędzie zabiegał o odbudowę ludzkich serc. Potem starał się pomóc też ofiarom. Ludzie stracili bowiem swoje mienie, domy, zostali wyrugowani ze swej ziemi. Na tym polu dużo zrobiła Caritas. Wiele osób przyłożyło się do odbudowy codziennego życia tych ludzi. Oni jednak wciąż się boją. Mają bowiem za sobą traumatyczne doświadczenia. Chrześcijanie w stanie Orisa to ludzie ubodzy i pełni obaw, bo te niewielkie grupy fundamentalistów wciąż jeszcze sieją postrach. Dlatego ludzie nie czują się bezpieczni.
Wakacyjnym bestsellerem okazała się we Włoszech encyklika Lumen Fidei. Pracę nad dokumentem rozpoczął już, przypomnijmy, Benedykt XVI. Franciszek go dokończył i opublikował 5 lipca. Od tej pory same tylko wydania oficjalne, firmowane przez wydawnictwo Watykańskie Lew, rozeszło się w 200 000 egzemplarzy. Własną edycję encykliki wydało też kilka innych wydawnictw, w tym Pauliści. Ostateczny bilans będzie więc znacznie wyższy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. W rzymskich katakumbach można odnaleźć nie tylko część bogatej historii chrześcijaństwa, ale również inspirację dla współczesnego przeżywania wiary. Opowiada o tym ksiądz Sławomir Czaleja w audycji Ars Moriendi et Vivendi Christianorum – Światło z mroku katakumb, którą przygotowano pod kierownictwem dr Małgorzaty Żurakowskiej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na nasz magazyn.
Posłuszni upomnieniom jednego z przyjaciół cierpiącego Hioba, co powiada: pytaj się starego wieku i dowiaduj się pilnie pamięci ojców, a oni cię nauczą. Pójdźmy do katakumb rzymskich, by u starych wieków dowiadywać się pamięci naszych ojców w wierze. Nam zaś niech przewodnikiem będzie Cyprian Kamil Norwid, gdyż to on jednym zdaniem ujął znaczenie rzymskich cmentarzy dla kultury polskiej i chrześcijaństwa w szacie europejskiej. Oto to zdanie: słońcem rzymskim są katakumby.
Groby słońcem rzymskim są katakumby, groby męczenników, areny cyrkowe, przemienione w nocne rona na świeczniki, skąd strumień chrześcijaństwa popłynął w świat.
Chrześcijaństwa popłynął na świat. Zatem otwiera się przed nami szeroko temat, jakże aktualny dziś. Jak Europa i w oparciu o co była kształtowana?
Znajdujemy się przy starożytnej drodze Via Latina, która służy nam po dzień dzisiejszy. I właśnie mamy tutaj pogański nagrobek, na którym możemy przeczytać taki dosyć niezwykły napis: nie pytaj mnie o imię, kto mnie rodził,
skąd jestem, coś działałem,
niemym jestem prochem, garścią kości, niczym.
I nie masz mnie, nie byłem, począłem się z nicości.
Przejdź, a nie czyń mi wyrzutów,
takim
będziesz.
Tak, talis eris, takim będziesz. Napis ten charakteryzuje dobrze stan moralny rzymskiego społeczeństwa, czyli brak wiary w życie pozagrobowe, a jeśli już, to jakaś wiara mglista, chwiejna i niepewna. Tymczasem chrześcijanin umierał spokojnie, z głęboką wiarą w sercu, że w chwili śmierci poczyna się dlań życie lepsze, które jest nagrodą za życie doczesne, i kładł napis taki: oddał duszę Bogu, dusza wróciła do Chrystusa, a moment śmierci nazywał narodzinami dla nieba. Pius Natalis. Chrześcijaństwo wniosło też w świat pogańskiego antyku myśl o zmartwychwstaniu ciał, nie tylko o duszy nieśmiertelnej. Otóż kiedy poganin chował swoich bliskich, pisał na grobie positus, czyli położony, a grób nazywał domus aeterna. Natomiast chrześcijanin pisał depositus, czyli powierzony ziemi tylko w depozyt, na jakiś czas, z obowiązkiem zwrotu ciała w swoim czasie. Ta krótka partykuła D, na pierwszy rzut oka nic nieznacząca, w rzeczywistości wyraża cały przedział, jaki dzieli myślenie chrześcijańskie o wieczności od pogańskiej myśli. I nie sądźmy, że to jest sprawa tylko starożytności, bo to jest rzecz wszystkich czasów, wszystkich wieków. Jest grób w Londynie, gdzie jest napisane mniej więcej tak: żyłem wśród wątpliwości, umieram w niepewności, dokąd idę, nie wiem.
No to może, żeby rozwiać te wątpliwości, które nękają współczesnego człowieka, przejdźmy teraz w mrok katakumb i odkryjmy bijące od nich światło. Katakumby to coś, czego nie widać. Czy możemy nazwać to miejsce fundamentem tego, co nazywamy ideałem życia wiecznego?
Dla wszystkich, którzy studiują w Rzymie, jest najbardziej charakterystyczne dla tego miasta to, że sztuka starochrześcijańska, która znajduje się w katakumbach, wniosła w świat pogański zaczyn biblijnej myśli o nieśmiertelności, do której powołał człowieka Stwórca. I na tym zaczynie biblijnym Europa minionych wieków, Europa każdego, kto czuje i myśli po europejsku, ma swoje źródło.
W jaki sposób chrześcijanie do tego codziennego życia podchodzili? Czym ono się różniło od świata pogańskiego?
Zobaczmy to na przykładzie tego, co jest wspólne wszystkim pokoleniom ludzkim, mianowicie na przykładzie życia w rodzinie. I mamy tutaj liczne świadectwa, tysiące świadectw. I na przykład mamy taki piękny napis z katakumb świętego Sebastiana, który mówi: niejaka Ulpia mężowi swojemu Aureliuszowi, z którym przeżyła wspólnie 18 lat, bez żadnej kłótni ten kamień położyła. Albo inny napis z tychże samych katakumb powiada: Woluzja Martyna najlepszemu mężowi, dobrze zasłużonemu, który mi nigdy nie zrobił żadnego wyrzutu. Możemy też podziwiać sprawę wierności małżeńskiej. Podczas gdy u pogan rozwody były na porządku dziennym, jak złośliwie mówił jeden z pisarzy starożytnych, że żony często swoje lata liczyły liczbą swoich mężów, chrześcijańskie napisy mówią co zupełnie innego. Na przykład taki napis: żonie najwierniejszej, albo małżonce najcnotliwszej, żonie, która nienaruszoną mężowi zachowała wiarę.
Czy w starożytności istniała instytucja białego małżeństwa?
Istotnie spotkamy w katakumbach również liczne napisy, które mówią, że praktyka takiego życia w czystości była przez chrześcijan zachowywana. I taki dla przykładu mamy napis w naszych katakumbach świętego Kaliksta z III wieku, który powiada tak: Wincencjo, odpoczywaj w Chrystusie, módl się za Febę i, co tu jest ważne, za jej męża dziewiczego. Możemy z niejednego życia ułożyć prawdziwą tragedię, wartą nawet pióra Szekspira. W katakumbach świętego Kaliksta mamy jak gdyby wyjątkowe potwierdzenie tego dramatu, jaki rozegrał się w małżeństwie, które się, jak wynika z napisów, naprawdę kochało. Otóż zrozpaczony po śmierci młodej żony Sofronii mąż aż czterokrotnie umieścił napis, który wyraża całą gamę jego uczuć. Od wątpliwości, od rozpaczy, aż do zaufania Panu Bogu, a wreszcie do pewności i przekonania, że Sofronia umiłowana, jego żona, żyje w Bogu. W wyobraźni, gdybyśmy zeszli z tym mężem, to przy schodach prowadzących do galerii umieścił taki napis: Sofronio, żyj w Panu. I dalej, przejęty myślą o swojej drogiej małżonce, ryje kolejny napis: Sofronio, tym razem słodka, zawsze żyj w Bogu. A jeszcze niżej, już spokojniejszy i pełen otuchy, że to Bóg jego życzenia względem ukochanej żony spełni, napisał: Sofronio, ty zawsze będziesz żyć w Bogu. Męczeństwo miało to miejsce 6 sierpnia w 258 roku. Wieczorem papież sprawował najświętszą ofiarę w katakumbach świętego Kaliksta i w czasie sprawowania tej najświętszej ofiary wpadł oddział żołnierzy z wyraźnym rozkazem aresztowania przywódców zgromadzenia. I kiedy zgromadzeni chrześcijanie postanowili bronić swojego pasterza i mogliby to śmiało zrobić, tymczasem papież Sykstus wie, że sprawa doszła już do ostateczności. Trzeba życie złożyć za Jezusa Chrystusa i dać tym samym świadectwo swoim podopiecznym owieczkom. Występuje przed żołnierzy i na wzór Pana Jezusa w Ogrójcu odpowiada na pytanie centuriona, który pyta się: czy ty jesteś Sykstus? Tak, jam jest. I prosi potem, żeby wiernych wypuścić wolno, sam zaś skłania głowę i wraz z czterema diakonami oddaje za Chrystusa życie. Myślę, że Norwid, który zwiedzał katakumby, wobec tej krwi, która znajdowała się na, jak on powiada, niemalże każdej ścianie tych katakumb, wypowiedziałby takie zdanie: Z karafki napić się można,
pochyliwszy ją ku ustom. Ale kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czoła.
Oto najwyższy dowód szacunku i zrozumienia, że z tej krwi życie tryska. Sarkofag składa się jak gdyby z dwóch części, z wieka i z tej właściwej części. I na wieku mamy przedstawionego admirała Noego w warce, który wyciąga rękę ku gołębicy niosącej gałązkę oliwną, a zatem Noe wyobraża chrzest i wejście przez chrzest do życia z Chrystusem. Po drugiej stronie tego wieka mamy proroka, który trzyma zwój Słowa Bożego w ręku. Musimy karmić się Słowem Bożym, ono daje nam również życie wieczne. Natomiast w części tej zasadniczej mamy kilka wyobrażeń, mianowicie po lewej stronie Daniela wśród lwów czerpie swoją siłę i pewność no właśnie z Eucharystii. Potem proroka Habakuka, który niesie Danielowi chleb. Kiedy się bliżej przypatrzymy, zobaczymy, że na chlebie jest wyryty krzyż, a zatem chodzi nie o zwykły chleb, tylko o Eucharystię. Po prawej stronie mamy wyobrażenie sceny wskrzeszenia Łazarza. Powiada nam to, co mówi Chrystus: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Eucharystia to już jest cud w Kanie Galilejskiej. Eucharystia, nieco bliżej centrum sarkofagu, jest przemiana wody w wino, czyli cud w Kanie Galilejskiej, która zawsze jest symbolem Eucharystii. I postać centralna jest to dziecko w postaci Oranta, więc dziecko cieszące się już życiem nieśmiertelnym w otoczeniu prawdopodobnie świętych Piotra i Pawła.
No właśnie, ale zauważmy, że dziecko to ma twarz bardzo niewyraźną. Dlaczego tak jest?
Pod tę twarz możemy podstawić po prostu samych siebie, bo tu nie chodzi tyle o dziecko, ile po prostu o każdego człowieka wierzącego. Myślę, że zarówno studiujący, jak i parający się archeologią mogą powiedzieć, że katakumby dają patrzenie na całą rzeczywistość doczesną oczyma Boga, dla którego wszystko żyje, bowiem, jak mówi Pan Jezus, On jest Bogiem nie umarłych, lecz żywych. Rzymskie katakumby mają przesłanie uniwersalne, odnoszące się nie tylko do ludzi wierzących, ale do wszystkich społeczeństw, narodów, a przede wszystkim do rodziny. Jeśli ona chce być zdrowa, a wraz z nią i społeczeństwa, i narody powinny swoje budowanie oprzeć na tych samych fundamentach, co starożytni chrześcijanie, czyli budować na skalę.
Wysłuchali Państwo audycji księdza Sławomira Czalei Ars Moriendi et Vivendi Christianorum – Światło z mroku katakumb, przygotowanej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.